będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tych, którzy śledzą wykłady podczas naszego telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, które prowadzi dzieło biblijne Jana Pawła II. Pozdrawiamy wszystkich wykładowców i wszystkich tych, którzy w tym uniwersytecie biorą udział. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejne, już trzecie spotkanie, katedra pytania do Biblii. Nasi goście, ksiądz profesor Mariusz Rosik, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Witam.
Bardzo gorąco witam.
Ksiądz profesor jest pierwszy raz z nami, więc tym bardziej się cieszymy. I drugim prowadzącym jest ksiądz dr Mariusz Majdziński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Drodzy Państwo, dzisiaj stawiamy sobie pytanie, dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć? Zapraszamy na wykład, a po nim oczywiście na Państwa telefony.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ramach naszej katedry pytania do Biblii. Przez pytania do Biblii tworzy się pełny dialog, nasz dialog z Bogiem. Oto Bóg do nas przemawia poprzez swoje słowo, które poznajemy dzięki lekturze Pisma Świętego. My, stawiając pytania wobec trudnych jego stronic, próbujemy lepiej i głębiej poznać to, co Bóg chce nam przekazać. W ostatnim odcinku postawiliśmy pytanie, dlaczego Bóg zażądał tak wielkiej ofiary od Abrahama. I w zakończeniu poprzedniego wykładu zostało powiedziane, że w Abrahamie można ujrzeć obraz Boga Ojca. Bóg jako Ojciec składa swojego Syna w ofierze za grzech tego świata. Jest jednak zasadnicza różnica między ofiarą złożoną z Izaaka, a ofiarą złożoną z Jezusa. Podczas gdy syn Abrahama został cudownie uratowany, oszczędzony i w ostatnim momencie zastąpiony ofiarą z baranka, to Bóg, jak mówi Paweł apostoł, własnego syna nie oszczędził, ale za nas wszystkich go wydał. W ten sposób została objawiona prawda o miłości Boga do człowieka, do każdego z nas. I w ten sposób widzimy, że nie człowiek, jak niegdyś Abraham, ma coś do zaoferowania Bogu, ale to właśnie on ofiaruje ludziom swojego syna. I w godzinie tej próby nie rezygnuje, nie wycofuje się, ani nie szuka ofiary zastępczej. I głębia tej prawdy została wyrażona podczas nocnej rozmowy, jak to przekazał ewangelista Jan z Nikodemem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Proszę Państwa, za nami jedna z najbardziej chłodnych, zimnych nocy, styczniowych nocy. Dlatego tym bardziej gorąco i ciepło jeszcze raz Państwa witamy. I ważne jest to, że święty Jan podkreśla, iż ta rozmowa Jezusa z Nikodemem dokonała się właśnie pod osłoną nocy. Ewangelia Jana przesycona jest symboliką. Ewangelista Jan miał najwięcej czasu spośród wszystkich ewangelistów na przemyślenie całej działalności Jezusa, całego Jego dzieła, Jego nauczania, cudów, które dokonywał. Jego Ewangelia powstała najpóźniej, w związku z tym ten ładunek teologiczny, który się w niej zawiera, jest bardzo bogaty. Otóż noc, ciemność, proszę Państwa, są w Ewangelii Jana symbolem dwóch rzeczywistości. Po pierwsze, są symbolem grzechu. Ciemność i noc to grzech, a po drugie, ciemność to także poszukiwanie Boga. Możemy więc powiedzieć, że Nikodem, człowiek z jednej strony doświadczający swojej słabości, grzechu, a z drugiej strony człowiek poszukujący Boga, przychodzi do Jezusa na nocną rozmowę. Już po kilku chwilach tej rozmowy padają z ust Jezusa bardzo ważkie słowa. Otóż Jezus mówi, iż jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby został wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus rzeczywiście został wywyższony. Został wywyższony na drzewie krzyża, gdzie poniósł za nas śmierć. Czy rzeczywiście aż śmierć Chrystusa była konieczna, aby dokonać dzieła zbawienia? Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Oto pytanie, które stawiamy sobie w dzisiejszym programie.
I zanim przejdziemy do próby odpowiedzi na to pytanie, dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć, zatrzymajmy się najpierw nad tym sformułowaniem musiał. Jest to odpowiednik greckiego słówka, bardzo krótkiego, dei, czasownika, który wyraża konieczność, że musi istotnie coś się dokonać. Papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, dzieciństwo, na temat tego krótkiego słówka zapisał takie słowa. W Ewangeliach powraca zawsze tam, gdzie jest ukazane rozporządzenie woli Bożej, której Jezus jest poddany. Jezus musi wiele wycierpieć, zostać odrzucony, zabity i zmartwychwstać, jak mówi uczniom po wyznaniu Piotra. To słowa z książki papieża Benedykta XVI. A więc widzimy, że w owej konieczności, jaką zawiera czasownik dei, nie kryje się jakaś ślepa siła kosmiczna albo greckie przeznaczenie na zasadzie ananke fatum, że to musi się dokonać. Jest to tak naprawdę wola Boża. I Jezus jako Syn Boży, Syn Człowieczy, tę wolę w pełni odczytuje. Do Niego bowiem odnoszą się słowa psalmisty: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
Ta wola Pana Boga względem Jezusa w pełny sposób ukazała się podczas ofiary na drzewie krzyża. Wsłuchajmy się, proszę Państwa, przez chwilę w opis tego, co dokonało się na krzyżu w relacji świętego Marka Ewangelisty. Otóż w 15 rozdziale od 33 wiersza czytamy tak. Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha, a zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Proszę Państwa, ewangelista Marek podkreśla, że cała ta scena jest okryta poświatą ciemności. W chwili, gdy Jezus umierał na krzyżu, mrok ogarnął całą ziemię na mniej więcej 3 godziny. Egzegeci, teologowie w różny sposób interpretują ten motyw mroku, który pojawił się nad ziemią. Dla przykładu, jeżeli byśmy sięgnęli po takie porównawcze studnia, w apokryfie zatytułowanym Testament Adama mamy mowę o tym, że gdy umarł pierwszy człowiek Adam, to mrok ogarnął całą ziemię aż na 7 dni. Być może więc Marek Ewangelista próbuje nam tutaj pokazać, że jak umiera pierwszy człowiek Adam, mrok ogarnia całą ziemię, tak teraz umiera Chrystus, nowy Adam, i właśnie dlatego mrok pojawia się nad ziemią. Chrystus jest więc nowym Adamem, który daje początek nowej ludzkości. Można by też sięgnąć po inne paralele. Dla przykładu żydowski historyk z pierwszego wieku, Józef Flawiusz, w jednym z najbardziej swoich znanych dzieł, Antiquitates Judaicae, czyli Starożytności Żydowskie, mówi o tym, że mrok pojawił się na ziemi po śmierci jednego z największych mędrców tamtego czasu, mianowicie gdy umarł nauczyciel, mędrzec o imieniu Maciej pojawił się mrok nad ziemią. Niektórzy więc tutaj szukają analogii. Otóż umiera Chrystus, który jest nauczycielem mądrości. A gdybyśmy sięgnęli po jeszcze jedno z pism starożytnych uczonych żydowskich, a mianowicie po pisma Filona z Aleksandrii, Filon twierdzi, że mrok pojawia się nad ziemią, zapowiadając śmierć króla. Możliwe więc, że ewangelista Marek sygnalizuje nam, iż oto odchodzi król Jezus właśnie w swojej królewskiej godności. W każdym razie wiemy, proszę Państwa, że Jezus umierając na krzyżu pod tą osłoną mroku, ciemności, modli się do Boga słowami psalmu 22. Ten psalm jest taką lamentacją, osobistą lamentacją i można przypuścić, że rzeczywiście Jezus modlił się tymi słowami, wypowiadając być może tylko pierwsze zdanie tego psalmu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? A później dalej modlił się w duchu. Modlił się dalszymi strofami tego psalmu, w którym, proszę Państwa, tonacja ulega zmianie. Rzeczywiście ten psalm, zerknijmy do niego, rozpoczyna się takimi słowami. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko od mojego wybawcy są słowa mojego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję spokoju. Jest to lamentacja, jest to skarga skierowana do Boga. Ale po pewnym czasie ta lamentacja zmienia nieco tonację. Otóż psalmista zaczyna wołać do Boga o pomoc i prosi: Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Ocal moje życie. Czyli lamentacja przechodzi w prośbę, wołanie o pomoc. A po pewnej chwili ta prośba również ulega zmianie. A mianowicie psalmista wyznaje: On, Bóg, nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza, ale wysłuchał go, gdy ten wołał do niego. Widzimy więc, proszę Państwa, że tonacja tego psalmu się zmienia. Mamy najpierw lamentację, później wołanie o pomoc, a ostatecznie dziękczynienie za to, że Bóg przychodzi z pomocą temu udręczonemu, który się modli. Być może właśnie taki proces dokonywał się w sercu, w duszy Jezusa, który jako człowiek umierał na krzyżu. Dla nas, proszę Państwa, ważne są pewne analogie czy pewne paralele, które zauważamy pomiędzy tą relacją o śmierci Jezusa w Ewangelii Marka, a bardzo krótką wzmianką o chrzcie Jezusa w Jordanie. Przeczytajmy ten fragment. To zaledwie trzy wiersze z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Otóż Marek, relacjonując chrzest przyjęty przez Jezusa z rąk Jana Chrzciciela, mówi o tym wydarzeniu tak. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na siebie, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Otóż, proszę Państwa, ta krótka wzmianka o chrzcie Chrystusa w nawiązaniu do opowiadania o męce Chrystusa na krzyżu ukazuje nam przynajmniej cztery motywy paralelne pomiędzy tymi dwoma opowiadaniami, z których pierwsze, chrzest, naznacza początek publicznej działalności Jezusa. Drugie, koniec Jego publicznej działalności. I mamy tak, proszę Państwa, takie oto motywy. Pierwszy z nich to obecność bądź nieobecność Eliasza. Za chwilę wyjaśnimy dokładniej, co mamy na myśli, mówiąc o Eliaszu przy chrzcie Chrystusa. Dalej wstąpienie ducha i oddanie ducha. Kolejny paralelny motyw pomiędzy tymi dwoma relacjami. Kolejna paralela to rozdarcie się nieba albo rozdarcie zasłony przybytku. Również widzimy pewną korelację pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. I wreszcie wyznanie synostwa Bożego Jezusa Chrystusa. Przy chrzcie to sam Bóg Ojciec wyznaje, że Jezus jest Jego Synem. Przy śmierci setnik, Rzymianin uznaje w Chrystusie synostwo Boże. Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z tych czterech punktów stycznych pomiędzy tymi dwoma opowiadaniami. Otóż, proszę Państwa, Żydzi spodziewali się, iż przed nadejściem Mesjasza na ziemi pojawi się prorok Eliasz. Prorok Eliasz, który w tajemniczych okolicznościach odszedł z tego świata, został uniesiony do nieba według starotestamentowej tradycji na ognistym rydwanie. W księdze proroka Malachiasza w 3 rozdziale, w 24 wierszu mamy taką zapowiedź, iż przed nadejściem Dnia Pańskiego, mówi Bóg, pośle wam proroka Eliasza. Żydzi wierzyli więc w to, że zanim na ziemi pojawi się Mesjasz, musi to przyjście Mesjasza poprzedzić pojawienie się proroka Eliasza. Szukali więc śladów, gdzie prorok Eliasz się pojawił. I rzeczywiście w Ewangelii według świętego Marka mamy mowę o pojawieniu się proroka Eliasza na Górze Przemienienia. W 9 rozdziale, gdy mowa jest o tym, jak to Jezus z 3 apostołami udaje się na górę Tabor, tam doznaje tajemniczej wizji, w której pojawia się między innymi prorok Eliasz, niektórzy egzegeci twierdzą, właśnie wtedy spełniła się ta zapowiedź. Ale ciekawa jest relacja o tym, kiedy Jezus schodzi z góry Tabor z uczniami i na ich zapytanie, dlaczego niektórzy twierdzą, że musi pojawić się Eliasz, Jezus odpowiada, Eliasz już przyszedł i uczynili z nim tak, jak chcieli. Jezus ma na myśli oczywiście Jana Chrzciciela. To Jan Chrzciciel jest zapowiadanym przez Stary Testament Eliaszem, który pojawił się na ziemi. Pojawił się i dał początek misji Mesjasza, czyli samego Chrystusa. Natomiast przy opisie śmierci Chrystusa na krzyżu, gdy Jezus zaczyna się modlić słowami psalmu, wypowiadając Eloi, Eloi, lama sabachthani, pojawia się takie fonetyczne podobieństwo imienia Eliasza, Eloi, z podobieństwem, pojawia się podobieństwo do imienia Boga z takim przyrostkiem mój, zaimkiem dzierżawczym mój, Eli, czyli słowo Eliasz i Boże mój fonetycznie brzmią bardzo podobnie. I być może właśnie dlatego, jak mówi Marek Ewangelista, wielu sądziło, że Jezus na krzyżu woła Eliasza. W każdym razie Marek ukazuje nam tyle. Eliasz jest obecny przy chrzcie Jezusa w Jordanie, gdy rozpoczyna się jego publiczna działalność. W ten sposób spełniła się starotestamentalna zapowiedź przyjścia proroka Eliasza. Nie jest już obecny przy śmierci, bo Eliasz spełnił swą misję. Jak mówi Jezus, uczynili z nim tak, jak chcieli. Drugi motyw, który jest motywem paralelnym pomiędzy Ewangelią, pomiędzy opowiadaniem o chrzcie Jezusa w Jordanie i śmiercią, to zstąpienie Ducha. Gdy Jezus przyjmuje chrzest, Duch Święty, jak mówi Marek, w postaci gołębicy zstępuje na Chrystusa. Oczywiście nie należy sobie wyobrażać, proszę Państwa, że Jezus wcześniej nie był wypełniony Duchem Świętym. Jezus cały czas pełen był Ducha Świętego, natomiast to fizyczne ukazanie zstąpienia Ducha Świętego jest tylko znakiem, że Duch Święty namaszcza Chrystusa i będzie towarzyszył w całej tej misji, którą właśnie rozpoczyna. Gdy Jezus umiera na krzyżu, mówi ewangelista Marek, oddał Ducha. Duch ludzki Jezusa, Duch Jezusa jako człowieka, w pełni wypełniony był Duchem Świętym. Można więc za wieloma teologami powiedzieć, że umierający Chrystus oddaje swojego ludzkiego ducha, a wraz z nim wychodzi z ciała Chrystusa Duch Święty, który towarzyszył całej misji Chrystusa przez 3 lata jego publicznej działalności. Duch Święty więc przy chrzcie namaszcza Chrystusa do tej misji, a uchodząc z ciała Chrystusa na krzyżu ukazuje, że ta misja została dopełniona. Kolejny, trzeci ważny element, który łączy te dwa opowiadania, to motyw rozdarcia się niebios, bądź też w przypadku śmierci Chrystusa rozdarcia się zasłony przybytku. Ewangelista Marek zauważa, że niebo otwarło się podczas chrztu Jezusa w Jordanie. I twierdzą teologowie, że jest to taka zapowiedź tego, iż cała misja Chrystusa będzie właśnie do tego prowadzić, aby otworzyć niebo dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Kiedy Chrystus umiera na krzyżu, to zasłona przybytku rozdziera się na dwoje, z góry na dół. Trzeba nam sięgnąć, proszę Państwa, do architektonicznego opisu świątyni jerozolimskiej. Otóż ta świątynia wybudowana była w bardzo specyficzny, bardzo ciekawy sposób, wyrażający niezwykłą teologiczną głębię. Poszczególne kręgi tej świątyni coraz bardziej przybliżały człowieka do Boga. Mamy tak jakby koncentryczne dziedzińce, które ułożone są w taki sposób, że im bardziej ktoś wchodził do wewnątrz świątyni, tym bardziej zbliżał się do Boga. Ten najbardziej zewnętrzny dziedziniec świątyni zwany był dziedzińcem pogan. To właśnie on został wybudowany, wystawiony przez Heroda Wielkiego. Potężny, olbrzymi dziedziniec, na który przychodzili zarówno Żydzi, jak i poganie. Bardziej wewnętrzny dziedziniec nazywany jest dziedzińcem kobiet. Tam mogli wchodzić już tylko Żydzi, a nazwa bierze się stąd, że kobiety, Żydówki musiały się tam zatrzymać. Nie mogły wejść dalej do wnętrza świątyni. Jeszcze bardziej wewnętrzny dziedziniec to dziedziniec Izraelitów albo dziedziniec Żydów czy mężczyzn. Tam już wchodzili tylko mężczyźni, którzy składali ofiarę. Jeszcze bardziej wewnętrzny dziedziniec świątyni jerozolimskiej to dziedziniec kapłański. Na nim przebywali już tylko ci, którzy pochodzili z pokolenia Lewiego, kapłani, lewici. I wreszcie w samym centrum tego kompleksu świątynnego stał przybytek, który oddzielony był od reszty tego kompleksu zasłoną. Zasłoną, o której wiemy z pism wspomnianego już dziś żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, zasłoną, na której wyhaftowano sklepienie niebieskie, słońce, planety, księżyc, gwiazdy. Dlaczego? Właśnie dlatego, iż wierzono, że za tą zasłoną mieszka Bóg. Bóg, który mieszka w niebie, obrał sobie ten kawałek nieba na ziemi, którym jest miejsce najświętsze w świątyni jerozolimskiej. I otóż Marek Ewangelista stwierdza, że w chwili, gdy Chrystus umiera na krzyżu, ta zasłona przedstawiająca niebo rozdziera się na dwoje z góry na dół, tak jakby niebo otwiera się ze względu na to, co dzieje się na krzyżu. Niektórzy teologowie idą nawet w swojej interpretacji tak daleko, że widzą pewną grę słów w tym opowiadaniu, które Marek Ewangelista zawiera w swojej Ewangelii. Otóż greckie słowo pneuma, oznaczające ducha, ma także kolejne znaczenia, jak wiatr, wicher, tchnienie. I niektórzy twierdzą wręcz w ten sposób, że duch Jezusa, pneuma, uchodząc z ciała Chrystusa, który umiera na krzyżu, Jezus wyzionął ducha, niczym wiatr, niczym wicher, biegnie do tej zasłony przybytku i rozdziera ją na dwoje, z góry na dół. Jest to działalność samego Boga i w ten sposób Bóg, który, jak wierzyli Żydzi, mieszka za zasłoną przybytku, mieszka w centrum tej świątyni, jego obecność wtedy rozlewa się na cały świat i wtedy każdy zyskuje przystęp do Boga. Nie tylko ten, kto przychodzi do świątyni jerozolimskiej z okazji na przykład świąt pielgrzymich, ale każdy, kto uwierzy w to, co dokonuje się na krzyżu, zyskuje przystęp do Boga. Jest, proszę Państwa, w Starym Testamencie taki gest pełen dramatu. Gest bardzo wyrazisty, bardzo symboliczny i niektórzy teologowie również odnajdują go w tym rozdarciu się zasłony przybytku. Mianowicie chodzi o gest bólu, gest rozpaczy, rozdarcia szat. Gdy na przykład ktoś dowiaduje się o śmierci swojego bliskiego, to na kartach Starego Testamentu znajdujemy takie momenty, iż ktoś, słysząc tę wieść, rozdziera swoje szaty. Są teologowie, którzy twierdzą, Bóg, widząc śmierć swojego syna na krzyżu, w takim niemal geście bólu rozdziera swoją szatę, czyli rozdziera zasłonę przybytku i w ten sposób daje przystęp do siebie każdemu, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu. Wreszcie, proszę Państwa, czwarty motyw, który łączy opowiadanie o chrzcie i o śmierci Chrystusa, to motyw wyznania synostwa Bożego. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, to Bóg Ojciec głosem z nieba oznajmia: zaprawdę ten człowiek jest moim umiłowanym synem. Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg Ojciec oznajmia, że Jezus rozpoczyna swoją działalność jako Syn Boży. Po 3 latach tej publicznej działalności, gdy dobiega ona końca, to nie Bóg Ojciec, ani nawet nie Żydzi, ale poganie rozpoznają w Chrystusie Syna Bożego. Bo to właśnie setnik, Rzymianin, wyznaje za prawdę, ten człowiek był Synem Bożym. I myślę, proszę Państwa, że tutaj Marek, ewangelista, odznacza się swoistym sprytem i bardzo ciekawą inteligencją, rezolutnością. Otóż Marek kieruje swoją Ewangelię do chrześcijan pochodzenia rzymskiego, do mieszkańców Rzymu. I wkłada właśnie w usta Rzymianina, setnika, te słowa, iż Jezus był Synem Bożym. To bardzo odważne wyznanie w ustach Rzymianina, dlatego że w tamtych czasach, w czasach cesarstwa, to właśnie cesarzowi przysługiwał ten tytuł Divi Filius, Syn Boży. Otóż Rzymianin nie przyznaje tego tytułu cesarzowi, ale samemu Chrystusowi. Mamy więc, proszę Państwa, podsumowując tę nieco dłuższą część naszego wywodu, 4 elementy, które łączą opowiadanie o śmierci Chrystusa z opowiadaniem o Jego chrzcie. Postać Eliasza, dalej zstąpienie Ducha Świętego i oddanie Ducha, wreszcie rozdarcie się nieba bądź zasłony przybytku i objawienie Synostwa Bożego. Jak te elementy wyglądają na tle Starego Testamentu? O tym powie nam ksiądz Mariusz.
Tak, przywołane tutaj przez księdza profesora Mariusza 2 elementy starotestamentowe, obecne zarówno podczas chrztu, jak i śmierci Pana Jezusa, są bardzo istotne, ale jest ich więcej. Wróćmy jeszcze raz do Eliasza. Zostało powiedziane, że to prorok niezwykły i cała tradycja żydowska widziała w nim tego, który ponownie przyjdzie, aby ogłosić, że nadchodzi Mesjasz. Ponownie przyjdzie, bo tak jak zostało powiedziane, Eliasz, zgodnie z przekazem 2 Księgi Królewskiej, został wzięty do nieba na ognistym rydwanie. Ten triumfalny wjazd do nieba był w pewnym sensie nagrodą za jego życie jako proroka, proroka sprawiedliwego, przez całe życie pokazującego, że tylko jest jeden Bóg. Proroka walczącego o czystość wiary w Izraelu. I właśnie taki prorok, niezłomny, sprawiedliwy, mówiący i nauczający, a wręcz walczący o to, o tę prawdę, że Bóg jest jeden, staje się poprzednikiem, staje się tym, który ma zapowiedzieć nadejście Syna Bożego. Ale tradycja żydowska w osobie Eliasza widzi jeszcze nie tylko właśnie tego poprzednika Mesjasza, który ma nakłonić, co także przypomni anioł Gabriel w scenie zwiastowania Zachariaszowi, serca ojców ku ich synom, ale również prorok Eliasz jest postrzegany jako swego rodzaju patron dobrej śmierci. Nie bez przyczyny Żydzi znajdujący się pod krzyżem Jezusa, świadkowie śmierci Jezusa, mówią, patrz, woła Eliasza. Otóż właśnie Eliasz był przyzywany przez pobożnych Żydów w obliczu śmierci, w godzinie śmierci, aby ten swego rodzaju, jakbyśmy tutaj porównali, starotestamentowy charon przewiózł na drugą stronę życia. To jeden z motywów starotestamentowych obecny podczas chrztu i śmierci Pana Jezusa, prawda? Przy chrzcie jest Eliasz obecny w osobie Jana Chrzciciela, tak jak powiedział z kolei przy śmierci, tak jak powiedział ksiądz profesor Mariusz, już nie ma go, bo ta misja Eliasza, tego drugiego Eliasza, została zamknięta. Kolejnym starotestamentowym motywem obecnym przy chrzcie i śmierci Pana Jezusa jest udzielenie ducha jako daru dla oczekiwanego Mesjasza. O tym czytamy podczas opisu chrztu Pana Jezusa. To przekazują zgodnie ewangeliści. Istotnie, zgodnie z zapowiedziami proroków, Starego Testamentu na obiecanym Mesjaszu miał spocząć Duch, Duch Pański. Tę prawdę w sposób szczególny podkreśla prorok Izajasz. W 11 rozdziale mówi o darach Ducha Świętego, Ducha Pańskiego, o darach, których wylicza, wymienia aż 6, które będą stanowiły moc, takie wyposażenie duchowe Mesjasza, który przyjdzie na ziemię, który odnowi całą ludzkość i dzięki właśnie takim darom jak mądrość, rozum sprawi, że nastanie pokój, powszechna zgoda na świecie. Również w 61 rozdziale swojego proroctwa Izajasz zapowiada Mesjasza, tego, który z radością wyznaje, że Duch Pański spoczywa na mnie. Namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. I właśnie w chwili chrztu zostaje wyraźnie potwierdzone, że Pan Jezus jest obiecanym Mesjaszem poprzez to niezwykłe, cudowne stąpienie Ducha Świętego. To jeden z nielicznych, a właściwie tak należałoby odebrać jako jedyny nowotestamentowy tekst, który pokazuje stąpienie Ducha w tak bardzo fizycznej, materialnej postaci, jaka zostaje wyobrażona przez białą gołębicę. Kolejnym starotestamentowym motywem występującym tutaj bardziej przy śmierci Pana Jezusa jest rozdarcie się zasłony przybytku. To, co natomiast wiąże ten element, ten motyw z chrztem, to, tak jak ukazał to ksiądz profesor Mariusz, jest rozdarcie. I warto tutaj zwrócić uwagę na pewne filologiczne sformułowanie. Dokładnie w greckim oryginale mamy formy bierne czasownika skidzo, który oznacza rozedrzeć, rozerwać coś. Zatem niebiosa zostały rozdarte, tak samo jak została rozdarta zasłona przybytku. Jest to ważne spostrzeżenie, ponieważ autorzy Nowego Testamentu, święty Marek, ale nie tylko, świadomie używali strony biernej, która w naszym języku nie jest zbyt lubiana. Jest to forma na ogół zawsze opisowa. Potrzebujemy na przykład dwóch czasowników. Tworzymy ją za pomocą takiej konstrukcji opisowej. Natomiast w języku greckim bardzo często jest to po prostu jeden czasownik odpowiednio użyty w stronie biernej. I autorzy tę stronę wybierają dla podkreślenia Bożego działania. Filologicznie przez egzegetów, biblistów jest to określane jako passivum divinum, czyli boska strona bierna. W ten sposób autorzy biblijni pokazują, nie mu wspominają wprost Pana Boga, ale w sposób jednoznaczny odmawiają wykonania czynności człowiekowi, czy w tym przypadku sił natury. Otóż niebiosa zostały rozwarte, rozdarte, tak samo jak została rozdarta zasłona przybytku. I to jest działanie samego Pana Boga. Zwróćmy uwagę, że ewangelista Marek też wyraźnie zaznacza kierunek tego rozdarcia. Z góry na dół. Gdyby to było działanie człowieka, należałoby się spodziewać ruchu przeciwnego. Z dołu do góry człowiek podchodzi, bierze od dołu kotarę i ją rozdziera. Natomiast właśnie, tak jak tutaj został przywołany ten gest, starotestamentowy gest, ale również obecny w Nowym Testamencie, gest rozdarcia szat, czyli ta zasłona przybytku stanowiłaby gest wielkiego żalu, bólu z powodu bólu Pana Boga z powodu śmierci swojego Syna, właśnie zostaje rozdarta z góry do dołu. Ta zasłona, to też należy w odniesieniu do Starego Testamentu zaznaczyć, stanowiła dla człowieka nieprzekraczalną granicę. ona oddzielała w świątyni miejsce święte od najświętszego. Wewnętrzne sanktuarium swego rodzaju serce tej świątyni. Był tylko jeden dzień i jeden człowiek, który w całym roku mógł do tej świątyni wejść. Był to arcykapłan pełniący posługę w dniu pojednania. Rzeczywiście za tą kotarę odsłaniającą, oddzielającą Pana Boga od człowieka mógł ją przekroczyć. To są właśnie motywy starotestamentowe, które uzupełniają nasze wyobrażenie i jednocześnie ten dramat śmierci Pana Jezusa na krzyżu.
Konkludując, proszę Państwa, ten wątek ukazujący podobieństwo czy korelację pomiędzy chrztem Jezusa w Jordanie i Jego śmiercią na krzyżu, trzeba zauważyć, że już pierwsi chrześcijanie od najdawniejszych wieków łączyli ze sobą te dwa opowiadania. Otóż w starożytnej ikonografii bardzo często pojawia się taki motyw ukazywania Chrystusa, który przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, ale Jezus stoi nie w rzece Jordan, ale stoi w trumnie. Tak jakby chcieli pierwsi chrześcijanie pokazać, iż Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną przy chrzcie, a doprowadzi ona do śmierci, zbawczej śmierci na krzyżu. I teraz stawiamy sobie to najbardziej istotne pytanie, które dzisiaj jest naczelnym pytaniem naszego programu. Czy rzeczywiście śmierć Chrystusa była konieczna? Czy potrzeba było aż tak wielkiej ofiary, śmierci Syna Bożego, aby dokonać zbawienia? W średniowieczu pojawiały się, proszę Państwa, głosy teologów, że wystarczyłaby jedna kropla krwi Chrystusa, aby dokonać zbawienia całego świata. Dlaczego więc aż tak wielka ofiara, śmierć Syna Bożego? Wydaje się, proszę Państwa, że dwa spośród przymiotów Pana Boga niekiedy budzą pewne zakłopotanie. Mianowicie chodzi o Jego miłosierdzie i o Jego sprawiedliwość. Często w takim potocznym rozumieniu wydaje się nam, że sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie, a miłosierdzie jest czasem pewnym niwelowaniem sprawiedliwości. Otóż Pan Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i Pan Bóg jest absolutnie miłosierny. Obydwa te przymioty są w Nim w całej pełni. To czasem w ludzkim rozumieniu dzieje się tak, że sprawiedliwość jest czasem wykluczeniem miłosierdzia. Może wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że na przykład z powodu tego, że syn na przykład kilka godzin dziennie spędza przy grach komputerowych, to ojciec wymierza mu karę. I wymierza mu taką karę, że przez tydzień ma zakaz spotykania się z kolegami. Jest to kara sprawiedliwa, na którą się wcześniej z synem umówił, zostaje wymierzona. Ale powiedzmy po trzech dniach serce taty łagodnieje i tato zezwala mu synowi już na spotkania z kolegami. Czyli miłosierdzie bierze górę nad sprawiedliwością. Otóż nie jest tak w przypadku Pana Boga. Pan Bóg jest absolutnie miłosierny i absolutnie sprawiedliwy. Na czym ta sprawiedliwość i to miłosierdzie polega? Gdy pierwsi ludzie podjęli tę najbardziej dramatyczną i najgorszą decyzję w dziejach ludzkości, złamania przymierza z Bogiem, gdy pierwsza ludzka para zerwała swoją więź z Bogiem, ściągnęła na siebie trzy konsekwencje. Teologowie mówią o śmierci, o cierpieniu i o grzechach. Grzech pierwszych rodziców właśnie takie konsekwencje pociągnął za sobą. Śmierć, przynajmniej śmierć duchowa, co do śmierci fizycznej trwają wciąż wśród teologów dyskusje. Śmierć duchowa rozumiana jako oddzielenie ducha człowieka od Boga, który jest duchem. Dalej wszelkie formy cierpienia i wreszcie tak zwane grzechy aktualne, grzechy nas wszystkich. Są one konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Bóg oznajmił człowiekowi, iż mamy o tym mowę w tym micie biblijnym o upadku pierwszych rodziców. Bóg powiedział o drzewie, które jest w środku ogrodu, iż jeżeli z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Kara została wyraźnie naznaczona. Spożycie owocu z tego drzewa pociągało za sobą śmierć. Tak więc aby ta kara, a w związku z tym i sprawiedliwość Boga w pełni się objawiła, to ta kara musiała być tak surowa, jaką jest właśnie kara śmierci. Bóg jest więc absolutnie sprawiedliwy, bo powiedział człowiekowi, gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz i ta śmierć musiała być poniesiona. Ale jest też absolutnie miłosierny z tego powodu, że to nie człowiek, ale jego własny syn tę karę poniósł zamiast nas. Mówi Bóg przez proroka Izajasza, iż to Chrystus wziął na siebie nasze cierpienia, nasze grzechy, nasze choroby. On przyjął je na siebie i on zaniósł je na krzyż i tam umarł. Już w raju Bóg obiecuje zbawienie. Mam na myśli tak zwaną protoewangelię, Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 wiersz. Już wtedy Bóg obiecuje zbawienie i już wtedy okazuje się jego wielkie miłosierdzie. Tak więc z jednej strony Bóg jest absolutnie miłosierny, bo tę karę, którą każdy z nas powinien ponieść, przerzucił na własnego syna, a jest też absolutnie sprawiedliwy, bo obiecał, że karą za grzech będzie śmierć i tę właśnie śmierć poniósł Jezus Chrystus.
Jest to więc ofiara z miłości. Przytoczmy jeszcze raz te słowa, które padły na początku dzisiejszego spotkania. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Podczas nocnej rozmowy z Nikodemem zostało objawione całe streszczenie biblijnego orędzia. Bóg, który stworzył świat, nie pozostawił go ślepemu biegowi wydarzeń. Nie pozostawił go pod władzą żywiołów, ani nie oddał zawiści diabła. On ten świat, a nade wszystko człowieka, umiłował, bo Bóg jest miłością. Miłością przekraczającą ludzkie zrozumienie i wyobrażenie, ludzkie możliwości. I nawet jeżeli miłość Boga została odrzucona, to dla zbawienia człowieka dał swojego umiłowanego Syna, abyśmy mieli życie. Bóg wszystko z miłości oszczędził. I bardzo pięknie tę prawdę wyraził mędrzec biblijny w Księdze Mądrości. Oszczędzasz wszystko, bo wszystko jest Twoje, Panie, miłośniku życia. Zwróćmy uwagę na ten niezwykle piękny, występujący tylko raz w Starym Testamencie tytuł Boga. Miłośnik życia. Oszczędził wszystko oprócz jednego, własnego Syna. I przypomnijmy jeszcze raz słowa Pawła Apostoła. Własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. Te teksty są ze sobą bardzo ściśle powiązane przez występujące wyrażenia, sformułowania, czasowniki. Otóż pojawia się w obu tekstach czasownik feidomai, który oznacza oszczędzić, powstrzymać od zniszczenia i zaimek przymiotny wszystko, prawda? Oszczędzasz wszystko, miłośniku życia, ale jedna rzecz, ale syn nie został oszczędzony z miłości do nas. Chrystus został według właśnie Boga, który jest absolutnie sprawiedliwy, wystawiony jako, dany jako ofiara za grzech tego świata, za nas grzech. Chrystus z drogi błogosławieństw zszedł na drogę przekleństwa, bo przeklęty, jak mówi Pismo Święte, każdy, kto zostanie zawieszony na drzewie krzyża. Na nim umarł Chrystus, ale Bóg go wskrzesił i powrócił na drogę błogosławieństwa. Wyprowadził go z martwych, ale nie tylko dla samego Syna, ale dla nas wszystkich, otwierając drogę do nieba każdemu, kto wierzy w Boga, kto wierzy w Syna Człowieczego.
Co o tym otwarciu drogi do Boga mówi przywołany przed chwilą przez księdza Mariusza święty Paweł. Otóż proszę Państwa, w liście do Kolosan, w drugim rozdziale od 13 wiersza święty Paweł mówi tak. I to was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Nim, z Chrystusem, przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami i to właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w tryumfie. Święty Paweł bardzo często w swoich listach powraca do pewnej analogii. Mianowicie mówi o fizycznej śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu i odnosi to do naszego stanu duchowego. Jak Chrystus był umarły fizycznie i fizycznie zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca, tak każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu, gdzie Chrystus umarł dla naszego zbawienia, każdy, kto przyjmie wiarą to dzieło zbawienia, ze stanu śmierci duchowej zyskuje życie. Jak Chrystus był umarły fizycznie, tak my jesteśmy martwi z powodu naszych grzechów. Chrystus zmartwychwstaje fizycznie, a ten, kto w Niego wierzy, duchowo podnosi się i zyskuje przystęp do Boga. Właśnie dlatego święty Paweł rozpoczyna ten przytoczony przed chwilą wywód słowami: was, umarłych na skutek występków i nieobrzesania waszego ciała, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Jesteśmy więc wraz z Chrystusem przywróceni do życia duchowo, gdyż Chrystus skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami i darował wszelkie występki. Tutaj, proszę Państwa, dokonuje się cała istota w tych prostych słowach, streszczenie całego dzieła Jezusa. Chrystus przyszedł na świat po to, aby wybawić nas od grzechów, aby wybawić nas od konsekwencji tego pierwszego złamania przymierza z Bogiem, które dokonało się przy pierwszej ludzkiej parze. Inaczej mówiąc, ofiara Jezusa jest ofiarą motywowaną miłością. Chrystus umiera na krzyżu z miłości do człowieka. Paradoksalnie rzecz ujmując, nie możemy uczynić nic, aby Bóg kochał nas bardziej. Bóg kocha nas miłością absolutną. To właśnie odpowiedzią na ludzki grzech jest Pascha Chrystusa. Jest Jego przyjście na świat, jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Bóg kocha nas miłością absolutną. Możemy się starać, możemy całym swoim życiem starać się odpowiedzieć na tą miłość. Do tego jesteśmy wezwani, ale paradoksalnie nie możemy zrobić nic, aby Bóg kochał nas bardziej. Kocha nas bowiem miłością absolutną i największą. I nie możemy też uczynić nic, aby Bóg kochał nas mniej. Bóg z natury swojej jest miłością i Bóg, jeśli można się tak wyrazić, nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Nawet wtedy, gdy grzeszymy, gdy nie liczymy się z Bożym prawem, gdy odchodzimy od Boga, Bóg nie kocha nas mniej. Kocha nas taką samą, absolutną, największą miłością. Co najwyżej, jak mówi przez proroka Jeremiasza, że gdy grzeszymy, w ukryciu płakać będę nad waszą pychą. Ale Jego miłość jest wciąż taka sama, wciąż niezmienna. I to właśnie z miłości Chrystus umarł na krzyżu, w ten sposób odpowiadając na ten dramat, który rozegrał się w ogrodzie czterech rzek. Święty Paweł na końcu tego wywodu nawiązuje do starożytnego zwyczaju, a mianowicie do zwyczaju tak zwanych procesji triumfalnych. Gdy jakiś wódz pokonał armię wroga, wojska nieprzyjaciela, to później, gdy wracał do stolicy, często właśnie w takim triumfalnym pochodzie przyprowadzał swoją armię i przyprowadzał także jeńców. Do tego zwyczaju nawiązuje święty Paweł, gdy mówi: to, co było naszym przeciwnikiem, Chrystus usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz, a więc wszelkich mocy ciemności, jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w tryumfie. Często, proszę Państwa, w odniesieniu właśnie do tego fragmentu przywodzi się na myśl łuk Tytusa w Rzymie. W 66 roku w Palestynie wybuchło powstanie Żydów przeciwko Rzymianom i późniejszy cesarz, a wtedy jeszcze wódz rzymski, Tytus, dokonał najazdu na Jerozolimę. Wtedy została spalona świątynia i po mniej więcej 10, może 15 latach w Rzymie wystawiono łuk, właśnie na którym przedstawiana jest taka triumfalna procesja Tytusa, który wynosi ze świątyni jerozolimskiej tamtejsze skarby. Między innymi w reliefach bardzo wyraźnie widać menorę, czyli ten żydowski siedmioramienny świecznik, który był w świątyni jerozolimskiej. Właśnie posługując się takim obrazem triumfalnej procesji, święty Paweł mówi o triumfie Chrystusa nad mocami ciemności.
Odpowiadając zatem na dzisiejsze pytanie, dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć, odpowiedź brzmi: musiał, aby właśnie w ten niepojęty sposób objawiła się niepojęta miłość Boga do człowieka, do każdego z nas. Że tak właśnie Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Miłość Boga jest zdolna do złożenia największej ofiary, to znaczy ofiary z własnego jednorodzonego Syna. Śmierć Jezusa jest wywołana tym, co zrobił człowiek, co zrobił każdy z nas. Swoją miłość Bóg objawić mógł w różny sposób, równie niepojęty, tak jak to na przykład uczynił w raju. On jednak wybrał tę drogę, drogę cierpienia i śmierci swojego Syna. I właśnie to cierpienie, śmierć, ale i zmartwychwstanie, czyli Pascha Jezusa Chrystusa, jest odpowiedzią na grzech tego świata.
Bardzo dziękujemy naszym wykładowcom. Dzisiaj temat, który podjęli, Katedra Pytań do Biblii, dlaczego Syn Człowieczy musiał cierpieć i umrzeć. Czekamy, mamy kilka minut na Państwa telefony do naszych gości i prowadzących wykład, ksiądz profesor Mariusz Rosik i ksiądz dr Mariusz Szmajdziński. Czcigodni księże, ja też tak przysłuchując się, uświadamiam sobie, że jak gdyby kolejny raz patrzymy na te motywy, tak, motywy działania Pana Boga i tym samym możemy zapytać o motywy naszego działania, czy motywy naszych tej naszej relacji do Pana Boga i do człowieka. Mamy telefon pierwszy, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panie.
Mówi Ewa z Bemowa. Jest pytanie, czy Pan Jezus musiał umrzeć. Ja może bym trochę inaczej powiedziała. Musiał i chciał umrzeć. Była wielki grzech, więc no musiała być wielka śmierć faktycznie. Chyba jednak i musiał i chciał umrzeć. Abraham, jak prowadził Izaaka na górę Moria, to nie wiedział, jaki będzie koniec tego. No, Pan Bóg okazał mu jednak wielkie miłosierdzie i ocalił Izaaka. Proszę Państwa, ja chciałabym trochę cofnąć się do naszych czasów współczesnych, a mianowicie Niemcy wybudowali obóz koncentracyjny w Auschwitz, no i tam byli mordowani nie tylko Polacy, bo i Żydzi, i innej narodowości. Również w tym obozie zginął ojciec Jan Maria Kolbe. Chciałam zapytać się, pan ojciec Maria Kolbe szedł na śmierć i on wiedział, że idzie na śmierć, bo na przykład Abraham i Izak nie wiedzieli. Ojciec Maria wiedział, że zginie, oddawał swoje życie. I ja chciałam się zapytać, mogę powiedzieć, że jest to w pewnym sensie Syn Człowieczy. No oddał, co prawda, może nie za mnie życie, może w pośredni sposób za mnie życie,
Pani Ewo,
oddał
myślę,
za tego
że już wiemy, Tak. Czy taką analogię możemy też uczynić?
Tak, może w pierwszej części tutaj, na tą w odniesieniu do pierwszej części, rzeczywiście w swoich tutaj wywodach, prawda, w tym co mówiliśmy, skoncentrowaliśmy się na tym, że musiał w odniesieniu do postawionego pytania. Oczywiście Jezus jako Syn Boży nie jest przymuszony przez swojego Ojca do tej śmierci i do cierpienia. Nie jest przymuszony, bo w takim przypadku nie byłaby to ofiara z miłości.
A pytanie o to posłuszeństwo.
O to posłuszeństwo, tak, ale było, prawda, na początku też programu przywołany tekst z Księgi Psalmów, który autorzy Nowego Testamentu odnoszą do Chrystusa, gdzie psalmista mówi z radością: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. A co do tutaj tej drugiej części pytania, męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana, pamiętajmy na słowa Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana, że nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Nie ma większej miłości, a kto tego dokonał po raz pierwszy? Otóż właśnie Jezus Chrystus. I dokonał to w sposób absolutnie doskonały. Bo gdy Jan Ewangelista mówi o śmierci w odniesieniu do przyjaciół, to Jezus za nas umarł, jak przypomina nam Paweł Apostoł, gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi Pana Boga.
Czyli motywy działania Pana Boga z miłości i Maksymiliana Kolbego.
Jak najbardziej, oczywiście. Jest to miłość do drugiego człowieka na wzór miłości Pana Jezusa.
Bardzo prosimy, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Niepokalana. Ja chciałam dwa tylko króciutkie takie refleksje. Pierwsza, że bardzo nieszczęśliwy wydaje mi się taka paralela Charona, Hadesu i proroka Eliasza. To zupełnie jakoś nie przystaje. Bożek i prorok Eliasz to jedna. A druga rzecz ważniejsza. To słowa psalmu wypowiadanego przez Pana Jezusa na krzyżu. Boże, Boże, mój, czemuś mnie opuścił, psalm 22. Tak, ja wiem, że on się składa niejako z dwóch części, ale w moim odczuciu, nie wiem, czy mam rację, bo nieraz jest taka interpretacja, jak właśnie tu księża profesorowie przedstawiali, ale w moim przekonaniu człowiek Jezus, będący na krzyżu, ofiarujący się, jest apogeum nocy duchowej. Nocy duchowej. Jego wołanie: Boże mój, Boże, czemu się opuścił, jest właśnie tego wyrazem. Ja wiem, że jest dalsza część mesjańska, jak się zwykło mówić, ale wydaje mi się, że to jest właśnie apogeum. I Jezus jest wtedy ze wszystkimi tymi właśnie opuszczonymi zupełnie. Jest to niezwykłe zdanie, ale wydaje mi się, że właśnie szczyt apogeum, jego męki, jego nocy duchowej.
Pani Mario,
za chwilę wyda wielki okrzyk i skona.
Dziękuję Pani Mario. Pozdrawiamy, który z księży.
Tak, przede wszystkim podziękujemy tutaj Pani Marii za niezwykle dokładne, uważne wysłuchanie programu dzisiejszego. Myślę, że każdego poprzedniego odcinka. Rzeczywiście wspomniałem mitycznego Charona w kontekście Eliasza, ale oczywiście nie czyniąc tutaj żadnego zestawienia, tylko użyłem sformułowania niczym Charon, prawda? Tak, żebyśmy mieli po prostu takie rozumienie, zwróćmy uwagę, takie rozumienie było w tradycji żydowskiej. Eliasz jako ten, który staje się swego rodzaju przewodnikiem, czy wręcz przewoźnikiem na drugą stronę życia. Natomiast co do interpretacji psalmu 22, on jest przebogaty w swoją treść. Rzeczywiście w pierwszej wersji jest to indywidualna, bardzo osobista lamentacja pełna krzyku i dramatu człowieka, który został przez Boga powołany, bo o tym też mówią pewne wersety. I w pewnym momencie ten człowiek powołany, wyciągnięty, wydobyty z łona matki, czuje się całkowicie osamotniony. I oczywiście można to odnieść w tym, tak jak tutaj Pani Maria zaproponowała, jako krzyk reprezentujący wszystkich uciśnionych.
Tak, jeśli wolno wejść w słowo, to rzeczywiście bardzo dziękujemy za ten głos, dlatego że święty Paweł podkreśla, że Chrystus stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. A skoro we wszystkim, to przede wszystkim w tych najbardziej egzystencjalnych sytuacjach cierpienia. Chrystus na krzyżu utożsamia się z każdym człowiekiem cierpiącym i zawsze staje po stronie tego, który cierpi. A człowiek cierpiący często doświadcza samotności. Dlatego to wołanie Chrystusa na krzyżu psalmem jest rzeczywiście taką potęgą mocy duchowej, o jakiej Pani wspomniała, która powinna tę moc udzielać czy emanować dla tych, którzy właśnie są w sytuacji cierpienia. Chrystus z miłości utożsamia się z człowiekiem cierpiącym. Ta właśnie miłość, a później jego pascha, męka, śmierć, zmartwychwstanie jest jego odpowiedzią na naszą nędzę i nasz grzech.
Bardzo dziękuję naszym wykładowcom. Ksiądz profesor Mariusz Rosik, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Dziękuję.
Dziękuję. Ksiądz doktor Mariusz Majdziński. Dziękuję. Drodzy Państwo, telewizyjny Uniwersytet Biblijny prowadzony jest przez Dzieło Biblijne. Staramy się też zajrzeć i na stronę biblista.pl i na naszą stronę radiową, telewizyjną. Tam oczywiście znajdziemy materiały, które nam pomogą, ale jak zawsze kierujemy też pytanie, księże doktorze, czy jest jakaś książka, pozycja, do której możemy sięgnąć i poszerzyć swoją wiedzę?
Tak, jest znakomita książka księdza profesora Henryka Witczyka, naszego rektora, można powiedzieć, rektora telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Pascha Jezusa Chrystusa odpowiedzią Boga na grzech świata. Zwróćmy uwagę, że sformułowania z tytułu tej książki pojawiały się wielokrotnie w dzisiejszym wykładzie, w dzisiejszym spotkaniu. Rzeczywiście ta książka przebogata pod względem interpretacji biblijnej i teologicznej ukazuje, dlaczego Chrystus cierpiał i umarł. Że jest to, taka jest odpowiedź Boga, który jest miłością, na grzech świata.
Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.